Kiedy ostatni raz stresował się Toto Wolff? Dlaczego Lewis Hamilton jest zniechęcony? Co Lando Norris powiedział o Sergio Perezie? No i kto w końcu z obozu Hamiltona kontaktował się z Christianem Hornerem? O tym wszystkim opowiem w najnowszym 8 biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. A zanim przejdę do podsumowania tego wyścigu, to jeszcze krótka informacja na temat narzędzia, z którego od dłuższego czasu już korzystam, a chodzi o VPN od Surfsharka. Zapytacie, po co mi VPN? Ano powodów jest kilka. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Jeśli czasami korzystacie ze swoich urządzeń przy użyciu publicznej sieci Wi-Fi, jakieś kawiarnie, lotniska, pociągi, no to mając takiego VPN-a włączonego, jesteście po prostu zabezpieczeni i macie pewność, że nikt tam Wam się niechciane na Wasze urządzenie nie zaplącze, ale przyda Wam się to także na co dzień, bo VPN to po prostu taka prywatna sieć, więc korzystając ze swojej sieci domowej też macie pewność, że nikt po prostu Waszych ruchów nie śledzi. No i trzecia kwestia, dlaczego polecam akurat Surfsharka, bo to po prostu sprawdzona marka, to wszystko działa stabilnie i korzystając z tego VPN-a macie pewność, że to po prostu będzie Wam działało. I teraz ważna rzecz, z okazji Black Friday mam dla Was taką ekskluzywną ofertę. Przy zakupie tego VPN-a wpisujecie kod Jermakow i macie 6 darmowych miesięcy właśnie w Surfsharku. Więc macie to wszystko w opisie, link i tak dalej. A teraz ja już przechodzę do tego, co działo się w Abu Zabi, ale na początek tradycyjnie klasyfikacje generalne, przez nie sobie przejdziemy. A zaczynamy oczywiście od klasyfikacji kierowców. Tutaj wszystko było jasne w zasadzie, no poza tą walką o czwartą pozycję, walką, którą sami kierowcy określili jako taką mało dla nich ważną i interesującą, ale z kronikarskiego obowiązku Fernando Alonso na to czwarte miejsce wskoczył, a z czwartego na siódme właśnie spadł Carlos Sainz. Dużo ciekawiej było w klasyfikacji konstruktorów. Tam Mercedes do ostatniego wyścigu walczył z Ferrari o drugie miejsce, no i Mercedes ostatecznie tę drugą pozycję utrzymał. Co to oznacza? Oznacza to, że dostaną 8-9 milionów więcej niż za trzecie miejsce takiej nagrody posezonowej, no i też jednocześnie będą mieli trochę mniej czasu do wykorzystania w tunelu aerodynamicznym, no bo przecież im wyższa pozycja, tym tego czasu w tunelu ma się mniej, nie tylko czasu w tunelu, ale też czasu przy CFD, czyli takich, nazwijmy to najprościej, obliczeniach komputerowych, które są wykorzystywane przez zespoły. Walka była też o siódme miejsce. Tutaj Williams ostatecznie na tym siódmym miejscu się utrzymał, choć Yuki Tsunoda dzielnie w tym wyścigu walczył. Słuchajcie, w kolejnym odcinku zrobimy sobie takie podsumowanie całego tego sezonu. Powiem Wam też, jakie mam mniej więcej plany na zimę na tym kanale, ale ta zima myślę, że minie nam szybciej. Słuchajcie, znaczy szybciej, szybko, po prostu 90 dni, mniej niż 90 dni pozostało do startu przedsezonowych zimowych testów w Bahrajnie, więc nim się zorientujemy, naprawdę kolejny sezon będzie już tuż, tuż w lutym. Będziemy już sobie patrzeć na nowe malowania poszczególnych zespołów, na nowe samochody i już ten kołowrotek będzie się nakręcał. A ja zaczynam, słuchajcie, tradycyjnie od wygranych tego minionego weekendu, no a wśród nich tradycyjnie zaczynam od Maxa Verstappena, bo to był weekend no, w zasadzie perfekcyjny dla Maxa, jak większość weekendów w tym roku, i tradycyjnie powtórzę to, co zwykle mówię, niewiele nowego da się o Maxie dobrego już powiedzieć. To, co zwróciło moją uwagę, to jak Max bardzo emocjonalnie wypowiadał się na temat samochodu, z którym żegna się po tym sezonie, a to samochód, który przecież tak wiele dobrego mu w tym sezonie przyniósł. Max stwierdził, że no rzeczywiście tych emocji było trochę na ostatnim okrążeniu. Wiedziałem, że są to już ostatnie chwile z tą niezwykłą maszyną. Dla mnie zawsze w motorsporcie to połączenie człowieka z maszyną jest trochę takie na pewien sposób magiczne, no i tutaj też tej magii trochę w tym układzie było. Do wygranych też oczywiście Charles Leclerc za bardzo dobre kwalifikacje, gdzie mam wrażenie wycisnął wszystko, co się dało z samochodu Ferrari, no i ta jego mądrość wyścigowa w niedzielę. Sam sobie to obliczał, co musi zrobić, żeby spróbować sprawić, by Perez znalazł się w odpowiednim miejscu, żeby Mercedes zdobył mniej punktów. Teoretycznie to inżynier powinien mu to wszystko przez radio mówić, ale Charles przejął tutaj rolę człowieka, który to wszystko strategicznie wcześniej próbował ustalić. Nie udało się ostatecznie, ale brawa dla Charlesa za próbę. Zabrakło po prostu tutaj Ferrari solidnego Carlosa Sainza w ten weekend, bo gdyby Carlos nie miał kraksy w piątek, gdyby pojechał lepsze kwalifikacje, pojechałby lepszy wyścig, byłoby po robocie i byłoby drugie miejsce dla Ferrari. Do wygranych zaliczam Mercedesa i Russella. Mercedesa za to, że po prostu zajęli to drugie miejsce w generalce i potwierdzili to w tym ostatnim wyścigu, w sensie dopięli tego, choć nie w jakimś cudownym, pięknym stylu, bo po stronie Hamiltona wyglądało to bardzo źle, ale do niego za chwilę przejdę, ale chciałem wyróżnić George'a Russella, bo on naprawdę od kilku weekendów w kwalifikacjach jest po prostu bardziej skuteczny od Lewisa. Mam wrażenie, że ma mniej problemów z samochodem. No i ostatecznie wjechał tutaj na podium. Tych podiów u Russella zbyt wielu w tym sezonie nie było, więc tym bardziej ma się z czego cieszyć. Zapytano Toto Wolffa, czy się stresował tą sytuacją związaną z walką o drugie miejsce. Toto Wolff powiedział, że nie, ja się zazwyczaj takimi rzeczami nie stresuję. Ostatni raz, kiedy się stresowałem w Formule 1, to było też Abu Zabi, ale sezon 2021. Po raz kolejny to do tego sezonu wraca i jestem przekonany, że jeszcze wielokrotnie w różnych wypowiedziach będzie do tamtego momentu wracał. A ja wracam do wygranych, no i tutaj muszę w gronie wygranych umieścić Yukiego Tsunodę. Świetne kwalifikacje, najlepsze w karierze, zdobył punkty, samotnie walczył o to, żeby tego Williamsa na siódmym miejscu w generalce konstruktorów wyprzedzić, ale się nie udało. Szkoda, bo piękna to była pogoń w końcówce sezonu. Przewiezione jeszcze poprawki, które zdaje się, że naprawdę działały dobrze, ale Franz Tost, słuchajcie, był bardzo wkurzony po tym wyścigu. Ciekawe wypowiedzi dla niemieckiego Sky'a. Tost mówił, że po prostu to zepsuliśmy, bo inżynierowie, którzy siedzieli przed komputerami przez wiele godzin, nie byli w stanie wymyślić strategii, która by dobrze działała. Więc Franz, mimo że Formułą 1 się pożegnał, to wciąż jeszcze w sobie miał mnóstwo emocji. Choć jak rozmawialiśmy z Marcinem Budkowskim w ten weekend, to mówił, że Franz akurat jest człowiekiem, który gdzieś tam te emocje bardziej kryje w sobie. Nie jest to człowiek, w przeciwieństwie do Helmuta Marko, który bardzo wiele żartuje i ma jakieś super poczucie humoru, ale też mówił Marcin, że to jest gość, który przychodzi do pracy najwcześniej, wychodzi najpóźniej i jest po prostu totalnie tej pracy oddany. No i żegna się Franz Tost z ekipą Alfa Tauri po wielu latach z Formuły 1. Odchodzi, zastąpi go w roli szefa zespołu Alfa Tauri Laurent Mekies, czyli człowiek, który ostatnie lata spędził w Ferrari. Zobaczymy, jak ta ekipa będzie wyglądała, jak się będzie nazywała, bo tego też na ten moment nie wiemy. No a Franz Tost możemy się tylko ukłonić i podziękować mu za te wszystkie nazwiska, które do Formuły 1 nawet nie tyle wprowadził, co po prostu je wychowywał przez lata, bo tych kierowców, którzy przez jego ręce przeszli, było po prostu mnóstwo, więc jeden z ludzi, który naprawdę bardzo dużo dobrego dał Formule 1. Jeśli chodzi o wygranych, to chyba to wszystko. Przechodzę teraz, słuchajcie, do czyśćca. Tutaj wrzuciłem McLarena, bo wycisnęli chyba wszystko, co się dało z tego samochodu. Brakowało im ostatecznie tempa, też ten błąd na pit stopie Norrisa, ale sam Lando nie był przekonany, czy cokolwiek więcej byliby w stanie z tego wyścigu wycisnąć. No ale obronili oczywiście to czwarte miejsce w generalce, więc no, dwa ostatnie wyścigi sezonu nie tak imponujące jak wiele momentów tego sezonu, ale ostatecznie to czwarte miejsce uratowane. Przechodzę, słuchajcie, teraz do przegranych. Później jeszcze po przegranych parę innych ciekawych naprawdę wątków, więc zostańcie do końca. Teraz wśród przegranych, no Carlos Sainz w generalce za Charlesem Leclerciem ostatecznie po tym wyścigu, a bardzo długo był przecież przed nim i wydawało się, że to jest formalność, żeby być przed zespołowym kolegą w generalce, a na to akurat kierowcy zwracają uwagę, lubią się porównywać z zespołowymi kolegami, no i to dla Carlosa jednak jakiś cios na pewno będzie. Już na jego temat Wam trochę powiedziałem. Od piątku ta zła passa się w przypadku Carlosa zaczęła. Fred Vasseur mówił, że strategia, okej, może mogła być inna, ale tak naprawdę po prostu brakowało mu tempa, miał spore problemy w niedzielę. Tak to Fred Vasseur skwitował, potwierdził to sam Carlos Sainz. No i dla niego te dwa ostatnie wyścigi do zapomnienia, dwa ostatnie weekendy, bo sporo pecha było, ale też sporo jednak, mam wrażenie, problemów po jego stronie. Do przegranych Sergio Perez. No niestety nie mam wyboru, tylko przy ostatnim wyścigu też Sergio muszę w tym gronie umieścić. Zły był po prostu ten atak na Lando Norrisa, bo mi tylko o to chodzi, tylko dlatego go w tym gronie umieściłem. I Lando Norris ciekawie o tym ataku Pereza się wypowiadał. Powiedział w Viaplay, że spodziewałem się, szczerze mówiąc, tego, że Sergio w taki sposób to zrobi. To nie jest dla mnie nic nowego. On po prostu często wjeżdża w ludzi i każdy to po prostu już wie. Rzeczywiście w tym sezonie Sergio Perez miał parę takich spektakularnych wjazdów w innych zawodników. Mam wrażenie, że to się bierze po prostu często z tego, że gdy za bardzo chcesz pokazać, że potrafisz, że możesz się przebijać, że możesz skutecznie, tak jak twój zespołowy kolega, robić pewne manewry, no to czasami przesadzasz. I tak moim zdaniem też było w tej sytuacji. Wkurzony niemiłosiernie Sergio Perez na sędziów po tej sytuacji zaatakował ich słownie po wyścigu przez radio, powiedział, że sędziowie to jest jakiś żart, nie mogę w to uwierzyć. Oni byli przez cały rok bardzo słabi, ale to jest totalny żart, naprawdę wielki, wielki żart. No i sędziowie musieli go wezwać na dywanik. Sergio ostatecznie za te słowa przeprosił, także na Instagramie publicznie przeprosił za to, że takie słowa na temat sędziów wypowiedział. Do przegranych zaliczam też Lewisa Hamiltona, który od początku weekendu nie był kompletnie w stanie dogadać się z tym samochodem, w przeciwieństwie właśnie do Russella. Po wyścigu bardzo przybity mówił o tym, że on nie ma pewności, czy Red Bulla da się w przyszłym sezonie dogonić. Pytany o to, czy czeka na ten przyszły sezon, żeby wsiąść do nowego samochodu, to mówił, nie, ja czekam po prostu na jutro, tak jakby na koniec sezonu, i żeby sobie odpocząć. Nie miał ochoty za bardzo z dziennikarzami po tym wyścigu rozmawiać i no, rzeczywiście widać po nim, że może zaczynać mieć dość tego, co się dzieje już całkiem długo w Mercedesie, że cały czas, zobaczcie, oni przez cały sezon nie byli w stanie się poprawić na tyle, żeby się włączyć na poważnie do walki o zwycięstwo w tej samej końcówce, i jestem ciekaw, co będzie, jeśli Mercedes w przyszłym sezonie też nie będzie miał tempa i ta kolejna koncepcja przez nich prowadzona też nie okaże się słuszna. Gdzieś tam granica cierpliwości i miłości bezgranicznej się wydawało dotychczas Lewisa do Mercedesa, jednak jakieś granice myślę, że ostatecznie ma. W kontekście Lewisa jeszcze ta sytuacja z Fernando Alonso była ciekawa. Fernando na prostej zwolnił bardzo mocno. Lewis zgłosił przez radio, że Fernando jakby celowo chciał przed nim zwolnić, żeby zrobić mu jakąś krzywdę. Sędziowie się tym nie zajęli, a Fernando mówił, że no, to jest chyba dosyć oczywiste, że po prostu chciał sprawić, żeby Lewis go wyprzedził, a na linii DRS-u wtedy Fernando by się znalazł za nim, na linii detekcji DRS-u, więc za chwilę mógłby, korzystając właśnie z otwartego DRS-u, Lewisa wyprzedzić. No i Alonso też przy okazji szpileczkę Lewisowi też musiał oczywiście wbić, bo powiedział, że no, Lewis zgłaszał jakieś problemy z tym manewrem. Lewis jest bardzo mądry i rozumie ten sport naprawdę dobrze. Ma wiele doświadczenia, ale ja mam więcej. Zrobiłem już to kiedyś mu w Kanadzie, to było w 2013 roku i w obu przypadkach po prostu ja tutaj miałem rację. Tyle od Fernando Alonso, a do przegranych jeszcze zaliczam Daniela Ricciardo, bo końcówka sezonu po prostu w jego wykonaniu słaba. Yuki Tsunoda pokonał go, jeśli chodzi o wyniki kwalifikacyjne, pokonał go, jeśli chodzi o wyniki wyścigów, i Yuki był w stanie powalczyć o punkty. Gdyby Ricciardo też w ten weekend zaprezentował się po prostu dobrze, no to niewykluczone, że Alfa Tauri przed Williamsem by się znalazła. Więc tutaj jednak minusik dla Daniela za tę końcówkę. A ja jeszcze przechodzę do kilku innych ciekawych tematów na koniec tego odcinka. Pierwsza rzecz, co z Loganem Sargentem? Bo to jest jedyny kierowca, który przynajmniej w momencie nagrywania tego odcinka nie ma kontraktu na przyszły sezon. Pytany o to był James Vowles, między innymi przez F1 TV, no i powiedział, że na ten moment on nie może niczego potwierdzić. Dziwna sytuacja, nie wiem, czy chodzi tam o jakieś finanse, znaczy na pewno chodzi o finanse, bo Logan Sargent, gdyby nie finanse, to w tym zespole po prostu by nie jeździł, gdyby nie finanse, może trochę też paszport, choć wydaje mi się, że bardziej jednak finanse i potencjalni też amerykańscy sponsorzy. Tam były wypowiedzi przez radio i niektórzy, widziałem, się na to powoływali, że tam jego inżynier powiedział, o, do zobaczenia w przyszłym roku, ale to niczym nie świadczy, czekamy na ten moment, co z Loganem. A jeśli chodzi o kierowcę, który cały czas czeka na swoją szansę w Formule 1, no to jest nim Theo Pourchaire, który w tym sezonie został mistrzem Formuły 2 i o nim chciałem Wam teraz dosłownie 30 sekund opowiedzieć. 20 lat, trzeci pełny sezon w Formule 2, więc no już wypadało po prostu dobrze się spisać, ale w tym sezonie tylko jedno zwycięstwo. Jest to kierowca testowy Alfy Romeo i na przyszły sezon jest w planach, może pojedzie w japońskiej super formule. Był taki moment, że wydawało się, że jest blisko Alfy Romeo, że może do tego zespołu wskoczyć, ale to się nie wydarzyło i to może być kolejny po Felipe Drugowiczu kierowca, który wygrywa Formułę 2 i trochę musi na swoją szansę poczekać, a być może go w ogóle w tej Formule 1 nie zobaczymy. Gdybym miał stawiać pieniądze, to bym postawił na to, że go nie zobaczymy. A z kolei co do Logana Sargenta, gdybym miał stawiać pieniądze, to bym postawił, że go zobaczymy w przyszłym roku w Formule 1. I na koniec tego odcinka jeszcze ta historia Christian Horner, który mówi przed weekendem w Daily Mail, że ekipa Hamiltona, oni zgłaszali się kilka razy do nas. Ostatni raz to było w tym roku. Zapytali, czy jest jakiekolwiek zainteresowanie z naszej strony. Lewis Hamilton na to odpowiedział, że z tego co ja wiem, to nikt się ode mnie nie kontaktował, jakby nie ma takiej możliwości. Toto Wolff odniósł się do tej sprawy w weekend i powiedział, że ja nie wiem, o co Hornerowi chodzi. Ja nie rozumiem w ogóle, co przyszło mu do głowy. To, co się wydarzyło, to tak naprawdę Christian kontaktował się z agencją, z którą my współpracujemy i on chciał uzyskać szczegóły dotyczące Lewisa kontraktu i chciał porozmawiać o fotelu wyścigowym. To tak te sprawy wyglądały, to Christian dopytywał o dostępność Lewisa. Więc mamy odwróconą sytuację o 180 stopni. Tam jeszcze ta historia, że Hamilton mówił, że Christian się do niego kiedyś odezwał, właśnie jako pierwszy, ale to na stary telefon się odezwał. O, Lewis to dopiero po kilku miesiącach przeczytał. Nic tu się ze sobą nie zgadza. Jakby opowieści każdej ze stron, która jest zaangażowana w tę opowieść, nic się ze sobą nie pokrywa, więc ja też jestem w tym bardzo zagubiony. Dołożył jeszcze później do tego Christian Horner, który pytany przez Sky Sports powiedział w piątek, w ten weekend, że to był ojciec Hamiltona, który się do niego odezwał i napisał do niego z takim dociekliwym i bardzo sugestywnym pytaniem. Więc Christian Horner mówi, że to chodziło właśnie o ojca i mówi, że nie wie, jaką Anthony Hamilton, czyli tata Lewisa, gra rolę w jego menedżmencie, ale no są w pewnej przecież relacji, więc no chyba nie chodziło o to, że to sam Anthony chciał przyjść do nas i z nami jeździć, więc jest duże zamieszanie. Christian Horner moim zdaniem na 90% po prostu chciał zamieszać w tym kociołku, troszkę tam podburzyć trochę może relacje między Hamiltonem a Mercedesem. Później też Horner dodawał, że nie, no to jest normalne, że się rozmawia także z ojcami różnych zawodników, no ale przecież też Lewis jest niezadowolony z tego, co się dzieje w Mercedesie, więc to jest normalne, że chodzą i pytają i to jestem przekonany, że nie tylko z nami chodzili i rozmawiali. Mówił, że przecież rozmawiali z Ferrari. Jaka jest prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Jestem przekonany, że do różnych rozmów dochodzi, że czasami tata Hamiltona może pogadać z Christianem Hornerem sobie w padoku, ale czego ta rozmowa dotyczy i kto tu ma rację i czy to Horner się odzywał do Mercedesa w sprawie Hamiltona? Wątpię, bo w sobie po co mu teraz Lewis Hamilton? Jakby nie kumam, bo nie chcę go u siebie w zespole, ewidentnie. Więc no, pogubili się w tym wszystkim. Mam wrażenie, że Christian Horner też w tym wszystkim się pogubił. A ja, żeby się nie pogubić, to już ucinam ten temat. Widzimy się w środę. Wtedy sobie ten sezon podsumujemy i będziemy się dalej oczywiście przez zimę spotykać. Dzięki, do zobaczenia wkrótce. Cześć, cześć.